The Beatles, Let It Be, piosenka o pogodzeniu się i z losem, i z czasem, i z życiem. Tymczasem, tak jak mówiłem, wczoraj zapomnieliśmy o pewnej ważnej rocznicy. 3 stycznia w 1892 roku urodził się, zresztą na terenie dzisiejszej Republiki Południowej Afryki, John Ronald Reuel Tolkien, autor m.in. Władcy Pierścieni. Teraz przez chwilkę porozmawiamy o tym wybitnym twórcy naszej wyobraźni. Naszym rozmówcą jest teraz pani profesor Maria Błaszkiewicz, Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Ktoś, kto tak by nie wiedział, a patrzał z zewnątrz, mógłby powiedzieć, no po prostu autor jeszcze jednej książki, fantasy, jeszcze jednej książki takiej bajkowej dla młodzieży.
Tak, niestety pewnie takie przekonanie jest dość powszechne, natomiast nie jest bardziej błędnego. Po pierwsze, twórczość tolkienowska, jakkolwiek jest rzeczywiście odbierana w tej chwili jako twórczość fantasy, leży u podstaw tego gatunku, ale on na pewno nigdy sam nie nazwałby w ten sposób swojej twórczości. Była to dla niego bardziej baśń. I myślę, że wpływ tego autora na naszą wyobraźnię, na sposób pisania, ale także na sposób postrzegania samej natury tworzenia światów wtórnych, czyli tworzenia kreacji innych rzeczywistości, które w tej chwili jest tak bardzo ważną częścią naszej literatury, kultury, postrzegania świata, jest praktycznie nie do przecenienia. Zresztą myślę, że te sondaże, które miały miejsce na początku XXI wieku w Wielkiej Brytanii i które uznały właśnie Władcę Pierścieni za utwór, który jest najważniejszym tekstem XX wieku, mimo oburzenia krytyków, te sondaże powtórzono, one znowu dały dokładnie taki sam wynik. To wszystko pokazuje, jak bardzo jego twórczość, jak bardzo on sam, jego sposób myślenia i patrzenia na literaturę jest dla współczesnego czytelnika ważny.
Tolkien chciał coś przekazać. To właśnie miała być nie tylko bajka, to miała być coś ważnego o świecie.
Tak. Tak, przede wszystkim on w swoim eseju o baśniach stawia niezwykle ważną tezę. Twierdzi mianowicie, że posługiwanie się wyobraźnią i tworzenie na poziomie literackim, na poziomie właśnie wyobraźni, twórczości światów wtórnych, tak to nazywa, jest najpiękniejszym sposobem modlitwy i najpiękniejszym sposobem oddawania czci Bogu jako stwórcy. Jest to całkowite przeciwieństwo tego, co możemy nazwać uzurpowaniem sobie praw boskich, czyli jakaś nieuprawniona ingerencja w świat pierwotny, w świat rzeczywisty. I myślę, że taka interpretacja wyobraźni i taka interpretacja tworzenia tego, co w tej chwili rozumiemy jako fantastyka, zwłaszcza jako fantasy, jest zupełnie rewolucyjna i nadaje zupełnie inny kształt samemu procesowi właśnie tworzenia światów innych, wyobraźni. Nie jest to, tak jak wcześniej uważano, eskapizm, nie jest to tchórzostwo, nie jest to ucieczka przed rzeczywistością, ale jest to wzbogacanie tej rzeczywistości, komentowanie tej rzeczywistości, dodawanie tej rzeczywistości pewnej takiej dotykalnej, realnej wartości. On za Chestertonem sugeruje, że jeżeli w innym kontekście pokażemy coś, co do tej pory wydawało nam się oczywiste, to odkrywamy to właśnie tą oczywistość na nowo. W związku z czym, jeżeli stworzymy świat, który jest tylko częściowo podobny do naszego świata, to dzięki temu odkrywamy ponownie nasz własny świat i orientujemy się, jak bardzo bogatą i niezwykłą osobą jest człowiek, który potrafi w taki sposób naśladować swojego stwórcę. I to jest coś całkowicie dla mnie rewolucyjnego i niebywałego w twórczości tolkienowskiej.
W zeszłym roku w Oksfordzie w Bibliotece Bodleiańskiej była wielka wystawa na temat Tolkiena, jego życia, jego twórczości. Były tam wszystkie właściwie aspekty jego i biografii, i dzieła. Poza jednym, bardzo takim niewielkim stopniu były podkreślane te chrześcijańskie aspekty jego życia, jego rodziny i jego twórczości. Jakby świat nie chciał o tym pamiętać.
Myślę, że tak, dlatego że świat w tej chwili bardziej zainteresowany jest, myślę, samą twórczą różnorodnością Tolkiena i myślę, że poniekąd ta chrześcijański wymiar jego twórczości i korzenie jego sposobu patrzenia na twórczość jest Na pewno niewygodne, ponieważ nie wpisuje się w stereotyp chrześcijaństwa, który w tej chwili niestety jest bardzo, bardzo szeroko przyjęty i który widzi chrześcijaństwo jako coś zaściankowego, coś bardzo właśnie hermetycznego, coś niechętnego w wyobraźni. Natomiast Tolkienowe rozumienie tego jest całkowicie inne.
Czy filmowa trylogia Petera Jacksona, też chyba jeden z filmów wszechczasów, czy ona bardziej ułatwia wejście w ten świat Tolkiena, czy jednak zamyka pewne szlaki?
Szczerze powiem, że przy całym sentymencie dla scenografii i muzyki nie jestem jakimś szczególnym miłośnikiem tej filmowej adaptacji. Między innymi dlatego właśnie, że jako, że jest szalenie spektakularna i pod wieloma względami świetnie zrobiona, determinuje spojrzenie bardzo wielu późniejszych czytelników właśnie na twórczość Tolkiena i w związku z tym, ale nie jest to zjawisko odosobnione, myślę. Jest to jakiś tam wyznacznik w ogóle kultury tej wizualnej, która w tej chwili z oczywistych względów jest tak bardzo, ma tak ogromny wpływ na nas, którzy coraz mniej czytamy, a coraz więcej oglądamy. No, z drugiej strony, na pewno dzięki tym tworom mamy, bardzo wiele osób dowiedziało się w ogóle o istnieniu tych tekstów i mogło po nie sięgnąć. Natomiast, no tak jak zawsze przy adaptacji, jeżeli twarze, jeżeli miejsca, jeżeli wątki kojarzą nam się jednocześnie z filmem i z książką, no to książka zawsze na tym cierpi.
Bardzo serdecznie dziękuję pani profesor Maria Błaszkiewicz, Zakład Literatury Angielskiej, Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A my teraz jeszcze przez chwilę, żeby pozostać w tym nastroju, morał z rozmowy, jak rozumiem, jest taki, że film owszem można obejrzeć, ale proszę sięgnąć do książek, są naprawdę wspaniałe. A jeśli chodzi o film, to teraz jeszcze przez chwilę zaśpiewa Enya. Poranek Wnet, godzina 8:13, śpiewała dla nas Enya, oczywiście ze ścieżki dźwiękowej filmu Władca Pierścieni. Wywiad Wnet. Radio Wnet, Poranek Wnet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2 i w studiu gość, który do Warszawy z Krakowa przyjeżdża, a przyjeżdża dość często, ponieważ pełni m.in. funkcję doradcy prezydenta Rzeczpospolitej, profesor Andrzej Waśko, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny dwumiesięcznika Arkana. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Te dyskusje wokół reformy edukacji akademickiej, które trwają w Polsce, to jest taki jeden z tych elementów, który chyba poróżnił partię rządzącą z częścią jej zaplecza intelektualnego.
No, trzeba powiedzieć, że weszliśmy w okres wdrażania ustawy przygotowanej i przyjętej, którą nazywa się ustawą 2.0. I tak jak było do przewidzenia, przyjęcie tej ustawy nie tyle zamknęło temat polityczny i temat organizacji polskich uniwersytetów i polskiej nauki, ale otwarło nowe procesy, bo teraz stopniowo zaczynamy dostrzegać skutki, które ta ustawa wywołuje. No i oczywiście dyskusja trwa dalej, dalej są kontrowersje, dalej są protesty. Jesteśmy w toku procesu, który będzie na pewno jeszcze trwał przez najbliższe miesiące, jeśli nie dłużej.
Te skutki, o których pan mówi, są jakie?
No, mamy przykładowo dwie sprawy, które w ostatnich tygodniach się ujawniły. Jedna dotyczy tak zwanego współczynnika kosztów chłonności. Żeby się nie wdawać w szczegóły, to powiem tylko, że chodzi o to, że skutkiem tych przeliczników finansowych, które są stosowane, reforma może zaowocować obniżeniem dotacji dla kierunków humanistycznych, które będą miały mniej pieniędzy niż miały dotychczas. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest sprawa przygotowywanej przez ministerstwo listy czasopism i wydawnictw, których publikacja ma się liczyć do dorobku naukowego. To znaczy, od początku było wiadomo, bo od początku reforma zakładała taki proces jakby listy ministerialne i czasopism i wydawnictw, które mogą publikować prace naukowe. Więc to oczywiście spotkało się teraz, teraz to ujawniło się publicznie, teraz środowisko szersze niż do tej pory zorientowało się, że takie koncesjonowanie wydawnictw może, może być mechanizmem no bardzo, bardzo niekorzystnym. W skrajnych przypadkach może umożliwiać też jakieś ręczne sterowanie nauką, czy też cenzurowanie różnego rodzaju prac, które by się urzędnikom mogły nie podobać z takich czy innych powodów. I tutaj mieliśmy list pana profesora Andrzeja Nowaka, podpisany przez wielu wybitnych profesorów protestujących przeciwko tej, temu właśnie zapisowi. I mieliśmy wczoraj odpowiedź pana ministra Gowina na ten list, który, który uspokaja, ale który jednocześnie podtrzymuje te, te zasady, że wydawnictwa będą koncesjonowane.
Skąd się wziął taki, a nie inny kształt tej reformy? Czy to jest jakiś osobisty pomysł pana ministra, czy ten projekt został przez kogoś przyniesiony? No bo to jest tak jakby, no wbrew tym wszystkim były pewne prace, pewne koncepcje, pewne myśli przez wiele lat, jak powinna w różnych aspektach wyglądać reforma Rzeczypospolitej, po czym jak dochodzi do szansy realizacji tej reformy, to nagle pojawia się koncepcja, która idzie całkowicie wbrew.
No, rzeczywiście tutaj mamy taką sytuację, że kierunek tej reformy nie jest zgodny z programem Prawa i Sprawiedliwości w zakresie polityki naukowej czy polityki dotyczącej szkolnictwa wyższego. W 2014 roku PiS opublikował swój program, gdzie było zapisane coś zupełnie innego niż zostało zrealizowane przez ministra Gowina. Minister Gowin dostał zielone światło na realizację tej, tej reformy polityczne i zrobił to. Być może my się mylimy, być może tak właśnie należało postąpić, ale no, pytanie, które pan zadał, jest bardzo szerokie i w zasadzie można by na nie długo odpowiadać. Jakie są źródła tej reformy? Najdalej sięgając, to można powiedzieć, że źródłem tej reformy jest, jest taki mit reformy, który rządzi myśleniem polskim od 30 lat, od momentu, kiedy my wyszliśmy z komunizmu. I ten mit mówi, że no wszystkie dziedziny życia muszą zostać gruntownie zreorganizowane. To znaczy, jeżeli coś przybrało taki, a nie inny kształt przed 89 rokiem, to wszystko musi być zmienione. I mieliśmy cztery wielkie reformy rządu Buzka. Właściwie wszystkie te reformy zostały w taki czy inny sposób jakby skrytykowane, one nie funkcjonowały i tam są daleko idące zmiany. I to jest ostatnia chyba w historii taka reforma kierująca się tym mitem wielkiej reformy. No, że zrobimy coś zupełnie nowego. Myślę, że to, czego obecnie jesteśmy świadkami, to jest świadectwo, że to działa tak samo jak w przypadku tych reform Buzka. No, w mojej ocenie ta reforma jest historycznie spóźniona. Ona jest anachroniczna w swoich założeniach. Ona się opiera na fałszywych przesłankach, to znaczy diagnozie publicystycznej dotyczącej zjawisk kryzysowych w polskiej nauce, a nie merytorycznej, która była znacznie trudniejsza i wymaga użycia zupełnie innych narzędzi do tego, żeby ją przeprowadzić. No a ponieważ diagnoza była powierzchowna, to też i terapia jest taka, powiedziałbym, niekoniecznie skuteczna. No i zobaczymy, co z tego wyniknie.
Czy pan rozmawiał jakoś z prezydentem, czy w tych kręgach decyzyjnych Prawa i Sprawiedliwości są jakieś jeszcze rozmowy na temat tego, w jaką stronę to może pójść, czy to może dojść do jakichś korekt?
No, oczywiście, że te rozmowy trwały przez więcej niż rok przed uchwaleniem tej ustawy. Pan prezydent interesował się jej kształtem. W kilku momentach starał się wpłynąć na kształt niektórych zapisów. Były rozmowy z panem premierem Gowinem na forum Narodowej Rady Rozwoju. One się toczyły w bardzo dobrej, rzeczowej atmosferze, no ale nie doprowadziły do uzgodnienia stanowisk. Pan prezydent ustawę podpisał z takim założeniem, że jeśli coś będzie źle funkcjonować po jej przyjęciu, to będą możliwe dalsze zmiany i zdaje się, że w tym kierunku wydarzenia mogą się potoczyć, chociaż oczywiście nie wiemy, jak to będzie wyglądało w przyszłości.
Odchodząc już o rozmowach o takich szczegółowych rozwiązaniach ustawowych, to chyba jest też problem w ogóle jakby takiej decyzji, po co właściwie nam jako Rzeczpospolitej potrzebna jest humanistyka?
No oczywiście. dyskutuje się o tym, mówi się o tym dużo. Można sobie wyobrazić społeczeństwo bez humanistyki, prawda? Można sobie wyobrazić społeczeństwo technokratyczne, które się składa wyłącznie z urzędników korporacji. Wiadomo, że urzędnicy korporacji mają opisane stanowisko pracy i w ramach tego opisu stanowiska pracy oni też dostają jakiś powiedzmy profil poglądów, które na tym stanowisku pracy oni powinni posiadać. Znaczy, że mają posiadać takie poglądy, jak wszyscy pracownicy korporacji, mówić to samo. Jest pewien zasób idei, procedur myślenia i wypowiadania się na różne tematy, to znaczy nie mówimy o problemach ogólnych, tylko artykułujemy kilka modnych postaw, czy kilka modnych idei w rodzaju tam, prawda, ochrony klimatu albo zdrowego żywienia i tym się, i to zastępuje humanistykę, znaczy zawsze jak upada humanistyka, to się pojawia na jej miejsce ideologia, źródłem tej ideologii są media, są ośrodki polityczne i ośrodki zorientowane na formatowanie społeczeństwa metodami socjotechnicznymi. I tutaj oczywiście humanistyka, która każe się odwoływać do wielkich tekstów ludzkości, do podstawowych rozstrzygnięć filozoficznych, do tradycji, każe te tradycje reinterpretować, przyswajać, przekazywać następnemu pokoleniu, jest czymś, co oczywiście niepomiernie utrudnia sterowanie społeczne. Także humanistyki trzeba bronić, trzeba o tym dyskutować. To nie są rzeczy takie proste, które by się nadawały do jakiejś wiecowej obróbki. Tym niemniej społeczeństwo nowoczesne jest społeczeństwem skomplikowanym i niestety nie wszystkie zagadnienia, przed którymi stoją politycy, są zagadnieniami prostymi.
No tak, tylko pan profesor tutaj nakreślił ten taki idealny obraz tej humanistyki, która jest takim wiecznym powrotem do najważniejszych tekstów ludzkości. Natomiast jak się zajrzy na niektóre humanistyczne wydziały w Polsce, to spotkamy tam panie i panów, którzy zajmują się bardzo aktywnie jakimiś aktualnymi tekstami na temat na przykład genderowe, albo po raz kolejny obrabiają biednego Karola Marksa na wszystkie możliwe strony. Czy taka humanistyka komukolwiek jest tak naprawdę potrzebna?
No, ja się zgadzam z intencją zawartą w tym pytaniu. Tak rzeczywiście jest. Humanistyka też ma tak tradycję ideologizacji. Trzeba wiedzieć, skąd ta tradycja się wywodzi. Ona się wywodzi pewnie, tak jak pan mówi, z marksizmu. Tylko jest jedna rzecz. Mianowicie, jeżeli widzimy takie zagrożenia i takie problemy, to musimy sobie zdawać sprawę, że tych problemów nie rozwiążą urzędnicy, a jedynymi ludźmi, którzy mogą coś zrobić w tej sprawie, są rzetelni humaniści, którzy się nie kierują jedynie słusznymi doktrynami, tylko po prostu są pracownikami umysłowymi, którym państwo płaci za to, żeby wykonywali pracę umysłową, znaczy żeby myśleli i przekazywali społeczeństwu wyniki tego, do czego dochodzą w swoich badaniach.
10 lat temu, już prawie w 2009 roku, opublikował pan w wydawnictwie Arkanat i zbiór esejów Demokracja bez korzeni. To była bardzo surowa diagnoza na temat tego, jak tak naprawdę wygląda trzecia RP. Czy dzisiaj, po tych kilku latach, kiedy jest próba naprawy tego organizmu, skierowania go na inne tory, możemy uznać, że tamten świat już jest za nami?
Po części tak, po części nie. To znaczy, książka, o której pan wspomina, jest efektem doświadczeń, obserwacji wyniesionych z lat 90. Ona była spisana trochę później i wydana nieco później. Ja teraz przygotowuję kolejny zbiór takich swoich studiów i esejów poświęconych sytuacji około roku 2015. Myślę, że trzeba dopełnić, jakby postawić kropki nad tych diagnoz, które były stawiane w latach 90. nie tylko przeze mnie, przez całe środowisko publicystyki konserwatywnej. Te diagnozy były, jak się sprawdziły się. Poza tym wypadki potoczyły się po linii tych diagnoz zupełnie inaczej niż tego oczekiwało środowiska uprzywilejowane w III Rzeczpospolitej, związane z tą właśnie ideologią też, o której pan wspominał. Także ja te wszystkie diagnozy podtrzymuję, ale jeszcze coś bym do nich dodał, co mam nadzieję uda mi się zrobić niedługo.
No tak, ale ludzie, którzy te diagnozy wtedy formułowali, między innymi związani ze środowiskiem Arkana, ale przez tych środowisk prawicowych, które wydawały się wtedy takie niszowe, było dość dużo. Ci ludzie dzisiaj mają jakiś wpływ. To są właśnie często doradcy, są również wśród nich parlamentarzyści, są ludzie, którzy pełnią jakieś wysokie funkcje. Czy można powiedzieć, że dzisiaj jakby ten stan jest naprawiany?
Tak, dlatego że rzeczywistość nie jest jednowymiarowa, nie jest jednobarwna. W Polsce zachodzi bardzo dużo przemian, które należy ocenić bardzo pozytywnie. I fakt, że w tym całym procesie popełnia się też jakieś błędy, czy też pojawiają się różnice zdań w obrębie właśnie tego samego środowiska, tak jak przykładem tego jest owa ustawa o szkolnictwie wyższym, to wydaje się, trzeba uznać za sytuację normalną. Teraz powinna się dalej toczyć dyskusja na argumenty i powinny być podejmowane decyzje, które wynikają z doświadczenia tych wielkich reform opartych na mitologii reformy, po to, żeby nie naprawiać tego, co nie jest zepsute, po to, żeby wykorzystywać potencjał intelektualny, który w Polsce jest, po to też, żeby nie mitologizować znaczenia humanistyki jako całości, dlatego że ona też potrzebuje jakiegoś właściwego sobie audytu, jakiejś krytyki naukowej i jest właśnie to, czego nie zrobią, wbrew może przekonaniom własnym urzędnicy ministerialni, tylko to mogą zrobić intelektualiści, to mogą zrobić specjaliści w danych dziedzinach, albo też publicyści, którzy odwołują się do nauki w tym, co piszą.
Kluczowy w sprawie niepodległości jest problem realny, nie tylko deklarowany w sondażach woli, bo deficyt woli występuje w Polsce od czasu zaborów. Już Wyspiański pisał w Weselu, że panowie nie chcą chcieć. To jest fragment pana wypowiedzi z takiej debaty, ankiety, która w ostatnich arkanach na temat niepodległości jutra. Co to znaczy właściwie dzisiaj w 2018 roku być niepodległym państwem, niepodległym narodem?
No, to jest, wydaje mi się, kwestia zasadnicza. Ja tutaj piszę, że jakkolwiek wszystkie partie polityczne w Polsce i wszystkie środowiska chętnie mówią o tym, jaką wartością jest dla nich niepodległość, to być może nie jest tak, że wszyscy pod tym słowem rozumieją to samo. To znaczy niektórzy myślą o niepodległości w taki sposób, jaki myślał o niej Józef Piłsudski, a niektórzy myślą o niepodległości, mówiąc o niepodległości, myślą właściwie o czymś takim, co posiadała Galicja w czasach monarchii habsburskiej, to znaczy o takiej wewnętrznej autonomii, żebyśmy mieli język administracyjny, narodowy, żebyśmy mieli jakąś wewnętrzny samorząd, natomiast w sprawach zasadniczych, w sprawach polityki zagranicznej, w sprawach strategii gospodarczej, to zdajmy się na instytucje ponadnarodowe, bo to będzie dla nas najlepsze i w ten sposób zrealizujemy interes narodowy. Niech nami rządzi Bruksela, bo jak my sami będziemy mieli sobą rządzić z Warszawy, to na pewno popełnimy jakieś błędy, bo wiadomo, społeczeństwo jest pełne rozmaitych wad, prawda, których się dużo pisze po lewej stronie sceny politycznej, więc per saldo lepiej dla wszystkich będzie, jeśli ktoś się nami zaopiekuje. No i myślę, że po tej linii idzie też spór polityczny wokół stosunku do Unii Europejskiej, te wszystkie pochukiwania wokół wymyślonego słowa polexit. Tą taką autonomistyczną postawę mają w zanadrzu. Oczywiście ona jest łatwa, wygodna, nie trzeba za dużo myśleć, no ale ona prowadzi do uzależnienia, do utraty podmiotowego stanowiska, do tego, że ktoś za nas podejmuje decyzje, które nas dotyczą. I ja piszę o tym po to, żeby uświadomić opinii publicznej, że niepodległość to nie jest taka prosta rzecz. Prawda? To nie jest jedzenie ciasteczka z kremem, tylko to jest, z tym się łączy i pewnego rodzaju wysiłek, pewnego rodzaju mobilizacja. Odwaga podejmowania decyzji i powiedziałbym, że niepodległość jest zasadniczo przeznaczona dla ludzi dorosłych.
Czy pan jako wykładowca akademicki, kiedy pan się spotyka z młodym pokoleniem ludzi, którzy będą w Polsce nauczycielami, intelektualistami, być może urzędnikami, będą mieć jakiś wpływ na rzeczywistość, czy pan widzi wśród nich to pokolenie, które będzie dbało o polską niepodległość, czy raczej będzie ciepła woda w kranie?
Powiem tak, no ja mam zasadniczo bardzo pozytywny stosunek do ludzi młodych i do studentów. Ja widzę w nich wiele idealizmu, wiele dobrej woli, wiele zdolności. Oczywiście też nie idealizując, nie generalizując, bo młodzież jest bardzo podobna zasadniczo do pokolenia swoich rodziców. Ci rodzice są podobni do pokolenia własnych rodziców. Tutaj coś się zmienia, ale coś stale zostaje takie samo. No tylko pytanie, jakie warunki my tej młodzieży stwarzamy, po pierwsze do tego, żeby ona trafiła na właściwą ścieżkę myślenia o państwie i myślenia o swojej przyszłości jako Polaków w społeczeństwie demokratycznym. I tu ja bym miał może więcej wątpliwości i częścią tych wątpliwości są te krytyczne poglądy, które formułuję na temat ustawy o szkolnictwie wyższym, czy którym dawałem wyraz wtedy, kiedy pisałem o systemie oświaty w Polsce. Oczywiście klucz do tego, w jaki sposób młode pokolenie po nas przejmie pałeczkę, jest trochę w naszych rękach.
No tak, ale jeżeli patrzymy na te działania, które toczą się dzisiaj, to czy tutaj jest tak, że rzeczywiście jest taka świadomość tego, że to nie jest tylko walka o to jedną czy następną kadencję Sejmu, ale o to, jak ta Polska będzie wyglądać za lat 10, 20, 50?
To moja świadomość jest taka, bo ja mogę odpowiedzieć we własnym imieniu, że niezależnie od tego, jaki będzie wynik najbliższych wyborów, jednych, drugich, czy trzecich, czy następnych, to tak jak przez ostatnie dekady, tak i wtedy będziemy robić to samo, bo taka jest nasza rola, prawda? I wydaje mi się, że ten zwrot polityczny, który w Polsce nastąpił około roku 2015, też jest wynikiem przesłanek, które go zbudowały, poprzedziły, przygotowały. On sam w sobie stworzył dodatkowy potencjał energii, pomysłów i możliwości działania dla dobra Polski. Z całą pewnością ogromna część tej pracy stanowi taki trwały dorobek, który będzie można potraktować jako kapitał do dalszych działań. Czyli konkludując, właśnie takie myślenie ponadkoniunkturalne, długofalowe jest zasadnicze i jak się w ten sposób myśli, to nie jest się takim integralnym pesymistą, nie popada się w zwątpienie albo w jakieś apokaliptyczne diagnozy, które czasem w polityce czy w mediach się pokazują. No generalnie Polska jest w dobrym okresie i to, że jest w dobrym okresie, to jej nie osłabia, tylko ją wzmacnia. Bądźmy dobrej myśli. Nie zapominając, że jest wiele rzeczy do poprawy.
Z tej polskiej tradycji, wielkiej polskiej tradycji literackiej, ale też politycznej, co jest dla nas dzisiaj najważniejsze? Jaki jest ten taki zasób, do którego możemy sięgnąć, żeby wykorzystać go w tych sporach współczesności?
No, mamy ogromny zasób intelektualny w naszej tradycji najnowszej i starszej, i tej najstarszej. Środowiska konserwatywne już sięgnęły w pozytywny sposób do tradycji I Rzeczypospolitej, do tradycji polskiego oświecenia. I sądzę, że jeśli nie jest to, to powinien być punktem programu kulturalnego obecnego układu rządzącego, odwrót od tego końca paradygmatu romantycznego. Znaczy, prawda, dziedzictwo intelektualne wieku XIX jest wielkie i w znacznym stopniu aktualne. Tak samo dziedzictwo XX wieku. Mieliśmy wielkich myślicieli, pisarzy, poetów. Może właśnie tych pisarzy i poetów trzeba by przypominać, reinterpretować. Kultura polega na tym, że podejmuje się wielkie debaty na temat własnej tradycji, że przypomina się wielkie osobowości, wielkie dzieła i tego jest za mało.
Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Andrzej Waśko, redaktor naczelny Krakowskich Arkanów, doradca prezydenta Rzeczpospolitej, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję bardzo.